No to zaczynamy kolejną lekcję sobotnią naszą. Dzisiaj taki tytuł tej lekcji będzie Głupota, problemy winowajca. Głupota, problemy winowajca. Kręcimy się wokół przysłów, księgi przysłów. No a ta księga, jak sami zauważyliście, jest kopalnią wiedzy o nas samych, o naszych nawykach, o tym, jacy jesteśmy, o też tym, jak żyć, jak nie żyć. Dużo życiowej mądrości. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który jest związany z takim przysłowiem zapisanym w 19 rozdziale i w 3 wersecie. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę omówili tą kwestię na pewnych przykładach, w porównaniu z innymi fragmentami. 19 rozdział i 3 werset. Proszę.
Głupota człowieka wykracza jego drogę, a jego serce zatwarza się gniewem przeciwko Panu.
No tak. Czy w ogóle wam się z czymś kojarzy to jakiś w ogóle? Co o tym myślicie w fragmencie? Co o tym przysłowie myślicie w ogóle?
Myślę, że jest mądry.
Słucham?
Myślę, że jest mądry. Że ma coś mądry w sobie.
Też tak uważam, że jest mądry. A coś więcej? Może ktoś by chciał coś więcej powiedzieć?
Nie wiem, mi się wydaje, że człowiek popełnia głupotę, powoduje jakiś problem w jego życiu, to wypacza jego drogę i to wszystko w dodatku zaczyna się gniewać i w dodatku na Pana z tego powodu. Mm-hmm.
Tak. Tak myślę. No już Robert powiedział, to już tutaj się nic więcej powiedzieć nie da. Co jeszcze?
Nie, bo to myślałam, że to faktycznie człowiek sobie robi źle, wszystko wypada.
Głupota człowieka sprawia, że spadają na niego problemy. Człowiek popełnia błędy w życiu, większe, mniejsze, ale wszyscy robią pomyłki w życiu. Każdy z nas się nie raz, nie dwa, nie trzy pomylił. Były to groźne pomyłki, mniej groźne, bardziej poważne, mniej poważne, większe konsekwencje, mniejsze konsekwencje, ale były. Natomiast głupota charakteryzuje się tym w życiu, że kiedy człowiek popełnia takie błędy, to szuka w innych wszędzie, tylko nie w sobie. A najgorzej, kiedy zwala winę na Boga. Bardzo często, albo i nieczęsto, ale pewnie każdy z was słyszał, że żeby Bóg był, to nie byłoby zła na świecie. I co ciekawe, mówią to ludzie, którzy codziennie czynią zło. I nie widzą tego, że żeby Jego nie było, to by było mniej zła. Ale uważają, że to Bóg jest winien temu, że jest zło na świecie. A każdy z nas nie ma w nas nic dobrego. Bo żeby było dobrego, to już by nie było zbawienia z łaski. Bo już to by nie była łaska, a zapłata, jak mówi Słowo Boże. Bo usprawiedliwieni jesteśmy z czegoś. A z czego jesteśmy usprawiedliwieni? Z naszych grzechów. Więc jesteśmy podli, jesteśmy źli. Człowiek sprowadza zło na ziemię. Człowiek sprowadził zło na ziemię, bo Bóg stworzył świat. To było wszystko dobre. Niczego nie brakowało. Wszystko było w idealnej symbiozie. Bo tak, Bóg stworzył. Ale stało się tak, że człowiek sprowadził na świat zło. Bo się sprzeciwił Bogu. I pewnie słyszeliście też, że się tak właśnie mówi, że Bóg winny, żeby był Bóg, to by nie było zła na świecie.
Często się też podaje taki przykład drugiej wojny światowej właśnie.
Pierwszej też.
Pierwszej też są, zapomniałam, że była pierwsza.
Zależy kto gdzie żyje. Zależy, kto gdzie żyje, słuchajcie. Zależy, kto gdzie żyje i jakie ma skojarzenia. Natomiast takim bardzo ciekawym przykładem, zanim przejdziemy dalej, troszeczkę rozwijając ten temat, otwórzcie Księgę Królewską, pierwszą. Pierwszą Księgę Królewską. XVIII rozdział. Pamiętacie tą historię, kiedy Eliasz powiedział, że z woli Pana nie będzie deszczu przez 3 lata. Pamiętacie? Achab był bardzo z tego niezadowolony. Był bardzo zły i Eliasz był tym, którego Achab nienawidził wręcz. I co jest ciekawe, kiedy Eliasz w końcu po wielu różnych sytuacjach, wydarzeniach zamierza się Achabowi pokazać, spotkać się z nim, chociaż grozi mu to śmiercią. To spotkanie z Achabem Eliasza to nie należało do bezpiecznych, ale on się w końcu z nim spotyka. I przeczytajmy sobie 17-18, a potem po tych słowach, które przeczytamy, mają wydarzenia miejsce te, gdzie Eliasz mówi, żeby Achab zgromadził wszystkich proroków Baala i tam następuje to objawienie mocy Bożej, kiedy spada z nieba ogień i pochłania ofiarę Eliasza, która jest zlana wodą. Tamci się modlą, nic się nie dzieje, ale w międzyczasie, kiedy Eliasz spotyka Achaba, staje przed nim, przeczytajmy wersety 17 i 18.
To jest pierwszy rozdział, tak?
Pierwsza Królewska, 18 rozdział i wersety 17 i 18.
Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zapytał go: czy ty jesteś tym, który dręczy Izrael? Odpowiedział: nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twego ojca, gdyż porzuciliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami.
Czy Eliasz mógł sprawić, żeby nie padał deszcz? No w żaden sposób. Eliasz nie miał takiej mocy. On był człowiekiem jak Achab. Natomiast Achab doskonale wiedział, że Eliasz jest prorokiem Pana. I że Eliasz mówi to, co kazał mu Pan. On doskonale o tym wiedział. Natomiast trudno jest się gniewać na Boga, bo nie można mu nic zrobić. Ten gniew, on jest bezsilny. Gniew na Boga jest gniewem bezsilności, ponieważ Bogu nic nie można zrobić.
Trzeba znaleźć ofiarę.
Ale można znaleźć sobie kogoś, kto jest czcicielem tego Boga i na nim się wyżyć. I tak było od początku świata. Pierwszym przykładem
Kain
i Abel. I jak zaczęło się od Kaina Abla, to tak przez całe tysiąclecia nic się nie zmieniło. Dlatego, że człowiek w swojej bezsilności coraz bardziej jest zdenerwowany, wściekły, zbuntowany. Dlaczego? Bo nie może nic z tym zrobić. I często jest tak, że ten gniew jest odreagowywany na kimś słabszym. Na kimś, na kim można odreagować. I Achab robi dokładnie to. Mówi: ty jesteś winny wszystkim nieszczęściom. To ty. To Bóg jest winny wszystkiemu, że u nas nie ma deszczu. A Eliasz mówi co? Ty jesteś winny. To twoja wina. Bo to ty odeszłeś od poleceń Pana, to ty jesteś winien temu, że nie ma deszczu, bo gdybyś był posłuszny, to by deszcz padał. Głupota człowieka sprawia, że spadają na niego problemy, ale nie szuka winy w sobie. Księga Przysłów 17:20.
Przewrotne serce nie znajduje dobra, a kto ma przewrotny język, padnie zło.
Co mówi to słowo? Co mówi ten fragment? Czy to, co ten, ta osoba robi, to, co jest to wymienione, to jest mądre czy głupie?
No, przewrotne serce, nie słabości.
To jest głupota. To jest zło. Jeżeli popatrzymy na taką postawę, to jest to postawa, w której nie ma mądrości. Dlaczego? Bo taka postawa człowieka wcześniej czy później będzie sprowadzać na niego różne problemy. I nie będą to problemy z zewnątrz, to będą problemy jego. To on sam na siebie w pewnym momencie zaczyna sprowadzać problem. Jak jest napisane jeszcze raz?
Przewrotny w sercu nie znajduje dobra, a kto ma przewrotny język, wpadnie w zło.
Człowiek sam wpada w zło, gdy knuje zło w sercu i kłamie. On wpada w zło i to zło zaczyna nad nim panować. I konsekwencje są. Jak ktoś zaczyna kłamać, no to wcześniej czy później wpadnie na tym kłamstwie. I oczywiście, jeśli to było jakieś drobnostka i nie są to dla niego poważne konsekwencje tego kłamstwa, no to może sobie to zlekceważyć. Ale czasami jest tak, że to kłamstwo pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje, bo są różne sytuacje w życiu. Za kłamstwo przed sądem można trafić do więzienia na parę lat. Tak? Podaję przykład, ale takich przykładów jest więcej. Więc człowiek sam na siebie ściąga problemy poprzez swoje głupie postępowanie, nieprzemyślane, albo przemyślane, i tak jak jest napisane, ale przemyślane w sercu, czyli on knuje. To jest przemyślane, on to robi świadomie, z premedytacją, wtedy tym bardziej. Księga Przysłów 22:8.
Kto sieje nieprawość, będzie żąć cierpienie, a rózga jego gniewu przepadnie.
Przepadnie. To jest ciekawe przysłowie, ponieważ prawdopodobnie na nim zostały oparte wersety z listu do Galacjan, gdzie Paweł najprawdopodobniej właśnie to przysłowie przywołuje, robiąc taką swobodną parafrazę. Otwórzcie list do Galacjan, 6 rozdział, 7-8 werset. Ja mówiłem.
Galacjan 6:7-8. Nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, a z ducha żąć będzie życie wieczne.
I wróćcie do tego przysłowia. No, kto w gniewie czyni bezprawie i chce komuś uczynić zło, to sam będzie rządzić cierpienie i jego zabiegi mogą się nie udać. Jego rózga, jego karcenia ustanie, nie uda mu się. Czyli człowiek, który w gniewie czyni bezprawie, wcześniej czy później będzie żął z tego cierpienie. Wcześniej czy później. Nie zawsze od razu. Ale najczęściej bezprawie powszechnie jest czynione w gniewie. Człowiek jak się gniewa, jak jest, jak to się mówi, wściekły, wkurzony, to wtedy najłatwiej mu uczynić bezprawie. Czy zrobić coś źle, czy powiedzieć coś źle. I potem jest żal i usprawiedliwianie się najczęściej. Ale w gniewie najczęściej czyni się bezprawie. Chociaż, jak mówi wcześniej fragment, można również czynić bezprawie świadomie, celowo. z premedytacją, z wyrachowaniem, na spokojnie. Tak też można czynić. Natomiast człowiek będzie żał cierpienie, będzie żał problemy, będzie żał efekt swoich czynów. Wcześniej czy później. Bardzo ciekawy fragment, bogaty w swojej treści w tym kontekście, bardzo znany zresztą z Listu do Rzymian. Otwórzcie pierwszy rozdział Listu do Rzymian. I żeby zobaczyć kontekst, to przeczytajmy sobie od wersetu 28 do 6 wersetu rozdziału 2. Ten cały fragment, on jest bardzo ciekawy i przeczytawszy cały ten fragment, za bardzo nawet go komentować nie trzeba będzie. Czy ktoś chciałby przeczytać? Proszę.
A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów. Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci. Nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego człowieka? Osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków.
Dziękuję. Powiedziałem wcześniej czy później? Wcześniej czy później? Ale w ostatecznym rozrachunku stanie człowiek znowu bezsilny przed Bogiem. I będzie bezsilny. Bo jak nie mógł nic Bogu zrobić tutaj na ziemi, to również na sądzie nie będzie mógł Bogu zrobić nic. Warto o tym pamiętać. Jest droga, żeby nie być bezsilnym wobec Boga. Nie czuć się bezsilnym wobec Boga. Bo bezsilnym można być wobec kogo?
Wobec kogo? Czy ktoś jest silniejszy?
Nie tylko. Dziecko, małe dziecko, jest bezsilne wobec rodzica?
Jest.
Jeśli jest kochający rodzic?
Jest.
Nie jest, uważam. To jest uczucie obce. Jeśli dziecko miłuje rodzica, rodzic miłuje dziecko, to dziecko się czuje pod opieką rodzica bezpieczne, bo rodzic jest silny. Ono nie patrzy na to, że ono jest bezsilne. Dziecko się staje bezsilne w momencie, kiedy pojawia się bunt wobec rodziców albo niesprawiedliwość rodziców, które karci dziecko niesprawiedliwie. Wtedy się pojawia bezsilność. Bezsilność się pojawia, kiedy następuje konflikt. Kiedy jest zgoda, nie ma mowy o bezsilności. Jest mowa o bezpieczeństwie.
Może ja to źle zrozumiałam, bo ja zrozumiałam, że dziecko jest w ogóle z natury bezsilne, w sensie jest słabsze.
No więc dlatego...
No
dobrze, okej, można tak myśleć, natomiast to też uważne słuchanie, ponieważ to, co mówimy w kontekście, należy rozpatrywać, a drążymy temat, który przeczytaliśmy z listu do Rzymian, omawiamy go króciutko, ponieważ on jest sam w sobie bogaty w treść. Natomiast człowiek, który obwinia Boga o coś, nie żyje w zgodzie z Bogiem. Ponieważ nikt, kto miłuje Boga, nie będzie Boga o nic obwiniał. Więc bezsilność pojawia się wtedy, kiedy następuje konflikt z kimś, kto jest silniejszy, a ty nie możesz się obronić, bądź nie możesz mu wyrządzić zła, jeśli byś chciał. Chciałbyś mu coś zrobić, ale nie dasz rady. I pojawia się uczucie bezsilności. Więc jest droga, żeby nie czuć się bezsilnym wobec Boga. Pokój z Bogiem. I wtedy nagle się okazuje, że ta wszechmoc Boga i jego nieograniczoność i to, że nie można mu nic zrobić, staje się atutem. Ponieważ zaczynasz mieć opiekuna, któremu nikt nic nie może zrobić, a on może wszystko. Punkt, perspektywa, z jakiej patrzymy na to, co się dzieje w naszym życiu. Mamy tutaj wymienionych parę rzeczy i chciałbym też zwrócić na nie uwagę, ponieważ zaczyna się bardzo mocno ten fragment. Napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów. Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom. Bliżej? Bezrozumni, niedotrzymujący słowa. Bez naturalnej miłości. Nieprzejednani i bez miłosierdzia. Razem usiąść, przeczytać to i dobrze się zastanowić nad każdym z tych słów. Jeśli ze swojego życia wykreślicie wszystkie, gratuluję.
Jak połowa.
To siąść i płakać. Jest Bóg na niebie miłosierny. Natomiast pamiętajmy, że te słowa są bardzo mocne, ponieważ jest kontekst jeszcze wcześniejszy. Natomiast jeśli przypatrzymy się każdemu człowiekowi, to Jezus przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Nie chodzi o to, żebyśmy się widzieli sprawiedliwi, bo wtedy mamy problem. Ponieważ jeśli spotka nas kłopoty w życiu, to będziemy szukali winnych dookoła, bo nie jesteśmy w porządku. Jeszcze jeden fragment. Księga Przysłów, 5 rozdział. 5 rozdział, 22, 23 werset. Przysłów, 5 rozdział i 23 werset.
Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu. Umrze z braku karności i będzie błądził z powodu swojej wielkiej głupoty.
Tak. To nasze decyzje sprowadzają na nas konsekwencje tychże decyzji. Zaczyna się od drobnych. Jak się udają, to stają się większe. Jak te większe udają się, to stają się jeszcze większe. Nabieramy odwagi.
Bo nie ma karności.
Bo nie ma, nie wpadliśmy, nie ponosimy konsekwencji. Udało się, zrobiliśmy to, co chcieliśmy i się udało. Jesteśmy do czasu.
Zuchwali.
Stajemy się zuchwali. A tu jest napisane o zuchwały?
Jest.
Napisane. Co? No, pyszni i zuchwali to troszkę obok siebie, ale obok nie to samo. Ale jeżeli ktoś staje się zuchwały i mu się udaje, to i ma o sobie wyższe mniemanie.
Tak, no właśnie.
Głupotą jest, jest takie powiedzenie, głupotą się dać złapać. Nie ma się z czego śmiać, to jest smutne. Bo to jest prawda o grzechu człowieka. Głupotą jest zrobić coś, za co można zostać złapany. Tu już jest głupota. Tak mówi przynajmniej Słowo Boże, ale mądrość ludzka mówi coś innego. Niegodziwy i głupi poniesie konsekwencje swoich własnych grzechów. Wracamy do przykładowego Achaba i Eliasza. Takich przykładów jest w Piśmie Świętym odnośnie Izraela dużo więcej. Ale to, że Bóg karcił Izraela, nie było z winy Boga, tylko z winy Izraela, ponieważ była umowa. Dlatego Eliasz powiedział, to ty jesteś winny temu, że nie pada deszcz. Bo to ty odszedłeś od słowa. Złamałeś umowę i ponosisz konsekwencje, bo w umowie było, że jeśli ty złamiesz umowę, to tak będzie. Bo jednym z kar było brak deszczu, susza. Ona była jedną z kar. Nie wszystkie naraz spadły. Spadła jedna i wystarczyło. A miało być więcej. Więc Eliasz słusznie zauważył, że nawet Boże karcenie, kiedy spada na kogoś, to nie spada bez powodu, tylko spada za popełnione grzechy. Nie mówimy tutaj o doświadczeniach wiary. To jest odrębny temat i go nie poruszamy. Ale człowiek czasami popełnia jakieś zło. Tu jest napisane nawet, że przecież Achab wiedział, jakie jest słowo Pana. On nie był nie był taki, że nie wiedział, co prawe, a co lewe.
Był świadomy.
Był świadomy swoich grzechów. Eliasz mu nie dał o tym zapomnieć. Sam fakt, że był Eliasz i żył, przywodził na pamięć problemy. Reakcja na swoje złe postępowanie. Achab wiedział, że źle postępuje, ale nie winił za to siebie, tylko winił za to Eliasza. Eliasz był chodzącym, żywym wyrzutem sumienia. Słucham?
Mam pytanie, jak mogę węsy, przepraszam, się nas, bo tam poszedły za balami. Czy ja podejrzewam, że to jest ich noga Bogu?
Za bożkami, tak. Poszedły za balami, za bożkami. Więc wracając do Achaba i Eliasza, Achab ponosił konsekwencje. Więc jeśli jest napisane, że Bóg kiedyś odda człowiekowi według jego uczynków, tak, to nie Bóg będzie winien temu, że odda, bo Bóg mściwy, czy taki, czy owaki, że Bóg ten świat, to on, żeby był Bóg, to nie, to tak nie jest. To tak nie działa. Bóg będzie karał, ponieważ to jest zapłata za twoje życie. To jest ekwiwalent. Zapracowałeś na to, bo takie jest Boże prawo, takie są zasady. Jak Bóg stwarzał ten świat, to On od początku ustalił takie zasady. Jeżeli coś zrobisz, to są konsekwencje. Jest akcja, następuje reakcja Boga. I teraz od twojej akcji, odpowiednio do twojej akcji jest reakcja. Jak będziecie czytać dalej list do Rzymian, to zobaczycie, że tych, którzy trwają w dobrym uczynku, da żywot wieczny, a tym, którzy grzeszą, czeka gniew i pomsta. I teraz do człowieka należy decyzja. I jeśli człowiek ma tego świadomość i rozumie, że on jest, ponosi konsekwencje. Każdy z nas by chciał być wolny i robić to, co on uważa. Jestem wolny człowiek i mam prawo dokonywać wyboru. Okej, masz prawo. Kaznodzieja mówi do młodego: młodzieńcze, używaj życia jak chcesz, rób, co ci się żywnie podoba, tylko pamiętaj, że na koniec zdasz sprawę Bogu ze wszystkiego. Rób, co uważasz. Ja ci nie mówię, co masz robić.
Ale jest też werset ostatnio, bo wszystko wolno, nie wszystko przynosi pożytek.
Tak, to jest jeszcze inny fragment, też tam ważne, co jest w kontekście. Natomiast ważne jest to, że człowiek chce być wolny i ma prawo do tego. Tylko jeżeli człowiek chce grzeszyć, to tak jak Paweł mówi, wy swojej wolności nie używajcie jako słonę dla czynienia zła. Ponieważ wielu ludzi, niestety tych, którzy są w buncie przeciwko Bogu, którzy w swoim życiu nie poszli za mądrością z różnych powodów, teraz nie będziemy rozpatrywać każdego przykładu, bo co człowiek to sytuacja, po ludzku czasami można ich zrozumieć, natomiast z Bożej perspektywy wygląda to troszkę inaczej. Człowiek pojednany z Bogiem jest wolny, bo może żyć z Bogiem. I wtedy widzi, że wcześniej to była niewola. Człowiek niepojednany z Bogiem, kiedy usłyszy Ewangelię, często nie rozumiejąc jej, odbiera ją jako oddanie się w niewolę, czyli nie będę mógł już robić pewnych rzeczy. Nie będę już mógł tego robić. To ja nie chcę takiej niewoli, ja chcę być wolny. Bo on nie rozumie, czym jest wolność. Tak jak człowiek nierozumny nie rozumie tego, że jest nierozumny, bo często nierozumny uważa, tak jak czytaliśmy wcześniej, wcześniej w poprzednich tygodniach, uważa, że on wszystko wie najlepiej. Wnioski. Pierwszy wniosek przeczytam, a potem posłucham was. Twoje decyzje, twoje konsekwencje. Nie zwalaj winy na Boga i ludzi. Żyjemy w kraju, w którym mamy dość dużo komfortu, ponieważ możemy w wielu aspektach decydować o sobie. Twoje decyzje, twoje konsekwencje, nie zwalaj winy na Boga i ludzi. Jakie jeszcze macie wnioski?
Wszystko w życiu się płaci.
Za wszystko się płaci, tak.
Na
za wszystko się płaci.
Nie tak, ale chodzi mi po prostu o akcję, reakcję.
Tak, tak, coś, to prawda.
Po prostu wszystko jakby ma swoją przyczynę i później jakby skutek, tak?
Tak. Tak jest. Co jeszcze?
Pokój z Bogiem kończy bezsilność człowieka.
Tak. Co jeszcze?
Ciężko jest się gniewać na Boga i wszechmogących. Po prostu.
Ja wiem, czy ciężko. Niektórym znaczy, przychodzi to z wielką łatwością.
Znaczy chodzi mi o to, że to jest po prostu takie nieracjonalne z jednej strony. To po prostu, no Bóg jest jak wszechmocny, taki silniejszy, no to...
Często jest tak, że bezsilność jest ściśle związana z wielomóstwem i obrażaniem. Jak człowiek nie może nic zrobić komuś, to za plecami go obmówi, wyzwie go od najgorszych, będzie go poniżał ustami, ale tylko tyle może. Ale to jest wyraz bezsilności.
I niejawnie.
To jest wyraz bezsilności.
No właśnie.
Ja mam jeszcze wniosek. Bezkarność głupca kiedyś się skończy. Ja tylko mam przed oczami ludzi. Jestem cały czas na fali wydarzeń II wojny światowej i epopei Żydów europejskich, ale nie tylko europejskich, jak w tych samych okolicznościach, dosłownie w tych samych okolicznościach, dramatycznych, tragicznych, jedni do końca wierzyli w Boga i oni go nie obwiniali, a stojący obok nich ludzie tacy sami bluźnili Bogu, jak tylko się da. I to jest zastanawiające, ponieważ jedna i druga osoba stała w tych samych okolicznościach, twarzą w twarz ze śmiercią. Jak diametralnie różne postawy. Niemniej osądzać tych ludzi, ale pokazuję wam to na przykładzie, że można. Można obwiniać Boga, ale można również Boga nie obwiniać. Można, da się, da się. Tylko trzeba tu musi coś zaskoczyć. Albo odskoczyć. Bo to się wszystko dzieje w głowie. Ty jesteś winny temu, że jesteś karany za swoją głupotę. Nie ktoś dookoła, nie inni ludzie, nie ten, co ci zwraca uwagę, nie ten, co cię ostrzegał, nie on jest winny. Nie Bóg jest winny, że do tego dopuścił. Ty jesteś winny, ponieważ to są twoje decyzje, bardziej lub mniej przemyślane. Zanim oskarżysz wszystkich dookoła za to, co się stało, zastanów się, czy przypadkiem nie jest to kolejne głupstwo w twoim życiu. I taki mam troszeczkę ironiczny ostatni wniosek. Winisz Boga za swoją głupotę? To znaczy, że wszedłeś na wyżyny głupoty. Pobiłeś rekord głupoty. Zastosowanie. Kogo winisz za swoje problemy? Kogo winisz za swoje błędne decyzje? I uważajmy. Ponieważ oczywiście możemy szczerze wyciągać wnioski, że popełniliśmy błąd, zrobiliśmy coś źle. Trzeba to naprawić, przeprosić Boga, ludzi, wyprostować, jeśli się da, ale mamy pełną świadomość, że jest to nasz grzech, nasz błąd, nasza zła decyzja i świadomie, mamy świadomość, że musimy ponieść konsekwencje. Fakt, źle zrobiłem. Tak, to prawda. Ale może być też tak, że będziemy winić siebie, ale będzie to forma zgorzknienia. I tak naprawdę to będzie zakamuflowany żal do świata i Boga. Do wszystkich dookoła. A, bo mi się nigdy w życiu nie udało coś tam. A, bo mi w życiu nie wychodzi. Mi w życiu nie wychodzi. Ale w tych słowach nie ma przyznania się, że mi w życiu nie wychodzi. Jest żal do świata, do Boga i do ludzi. Do wszystkich dookoła. Że mi nie wyszło, bo innym wyszło. I czasami jest tak, że my wypowiadamy słowa, nie mając świadomości, że one niosą przekaz zupełnie inny niż to, co mówimy. Bo czym innym jest rzeczywiście przyznanie się, że się popełniło błąd. To jest konstruktywne, budujące. To przynosi zmianę w życiu. Zgorzknienie i użalanie się nad sobą i mówienie, że to czy tamto tak, ja ciągle wszystko źle robię. Co to znaczy, że robisz ciągle wszystko źle? Przecież ty się nad sobą użalasz. To jest winienie wszystkich dookoła, nie siebie. To brzmi tak, ale to nie jest winienie siebie. A często przybieramy taką postawę.
No to brakuje trochę może autorefleksji?
Nazwij to jak chcesz. Warto sobie zastanowić się nad tym, co robimy i mówimy, żeby wyciągnąć wnioski. To okay. Nazwa jest jak gdyby tutaj... Możesz nazwać to jak chcesz. Możesz nazwać autorefleksją, jak ci to pasuje. Natomiast chodzi o to, żeby to była rzeczywiście analiza nad swoim postępowaniem. Bo Słowo Boże zachęca, żebyśmy się zastanowili nad sobą i prosili Boga, żeby nam pokazał prawdę o nas. Bo autorefleksja w pewnym zakresie swojej definicji niesie za sobą zrozumienie samego siebie, a my sami siebie nie zrozumiemy. Ja mówię, to nie jest cała definicja, to jest jeden z elementów. Natomiast my musimy to robić w obliczu Boga. Ja o wiele razy o tym mówiłem. Czyli jeżeli winisz siebie, to niech to będzie szczere. Natomiast jeśli nie winisz siebie, to jest to zakamuflowany żal do całego świata, do wszystkich dookoła i do Boga razem. Chociaż ty nawet tego nie powiesz. Jak często twoje problemy są wynikiem twojej głupoty? Jak często jest tak, że no chcieliśmy dobrze, naprawdę, ale nie wyszło? A kiedy jest tak, że tak naprawdę za bardzo nam się śpieszyło i byliśmy zbyt leniwi, żeby się przyznać do tego, że jesteśmy leniwi i bardzo powierzchownie jakąś sprawę przeanalizowaliśmy. Podjęliśmy decyzję nie zastanawiając się nad nią, choć mogliśmy się nad nią zastanowić.
Nie przyłożyliśmy.
Ale nie przyłożyliśmy się do tego. I wyszło jak wyszło.
Nie wykonaliśmy.
Ile takich właśnie problemów potem jest wynikiem właśnie takich nie do końca przemyślanych decyzji. Bo nie zawsze możemy. Ale czasami jest tak, że możemy. Ale potem się usprawiamy, no nie mogłem, nie byłem w stanie, nie wiedziałem. Może tak, może nie. Jak często szczerze przyznajesz się do tego i wyznajesz Bogu z prośbą o mądrość? Czyli co? Ano to, że wyniki są, efekty, te działania, jakieś skutki jakieś są, które wynikają z wcześniej popełnionych, nieprzemyślanych czynów. Nieprzemyślane decyzje są. Jak często szczerze przyznajesz się do tego przed Bogiem? Zakładam, że nie winicie Boga za swoje problemy. Przynajmniej nie wprost. Ale często jest tak, że nie słuchamy się innych. Tu jest na przykład o dzieciach nieposłusznych rodzicom. Ojciec, matka mówi, nie rób tego. A on, czy ona zrobi? Ile razy ja ponosiłem konsekwencje takiej decyzji? Ile ja wiedziałem, że czegoś nie należy robić, a zrobiłem to? I dzisiaj z perspektywy patrząc, wiem, że Bóg mnie z tego wyciągnął. W konsekwencji wyciągnął mnie z tego Bóg. Ale nie pozostawił moich złych decyzji bez żadnych konsekwencji. Najadłem się wstydu, najadłem się kosztów, koszty były z tym związane. W ostatecznym rozrachunku jakoś to przeszło, ale w międzyczasie było bardzo ciężko. Więc czy młodzi, czy średni, czy starzy, pamiętajmy o tym, że głupota człowieka sprawia, że spadają na niego problemy. I że szukanie winy w Bogu jest największą głupotą, która przewyższa tą, którą zrobiliśmy przed chwilą. Ja tyle. Słuchajcie. Ktoś by chciał jeszcze coś dodać do tego?
Pytanie na zastosowanie słuchane.
No to trzeba stosować. Pomódlmy się.